A niech będzie naszemu Panu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, ostatni raz miałem przywilej z tego miejsca zwiastować Boże Słowo 28 stycznia i to był czwartek. I pamiętam, kiedy przyszedłem do domu, czułem się bardzo źle. W nocy nie mogłem spać. I najpierw myślałem, że to takie zwykłe zmęczenie po kazaniu. Ci, co zwiastują Boże Słowo, to wiedzą, że kiedy zejdzie się z kazalnicy, to tak wszystko puszcza i taka słabość wychodzi z człowieka. Ale na drugi dzień pojawiła się gorączka. Moja żona już nie była na tym nabożeństwie, już czuła się źle. Poczekaliśmy jeszcze 3 dni, dzwoniliśmy do lekarzy. Zrobiono nam wymazy i okazało się, że mamy oboje COVID-a. Jesteśmy pozytywni. I to był jedyny pozytyw w tej sytuacji. Bardzo ciężko przeszliśmy tego COVID-a. Mój organizm całkowicie się rozregulował. Miałem bardzo niskie ciśnienie, 60 na 40, 120 tętno, oddychanie mnie męczyło. Pozytyw w tym wszystkim był taki, że nie mieliśmy problemu z oddychaniem. Że ta nasza spirometria była na poziomie takim, na pograniczu. Szpital albo dom. I wierzę w to, że Pan nas zachował w tym momencie, że saturacja nie spadła bardziej, bo kiedy rozmawiałem z moim lekarzem, on bardzo chciał mnie brać do szpitala. Ja jakoś nie miałem przekonania, żeby iść do szpitala i wolałem zostać w domu. Bardzo się męczyliśmy przez ten czas. Nie straciliśmy węchu ani smaku. To wszystko nam się wzmogło. A więc węch mieliśmy o wiele silniejszy, smak o wiele silniejszy. I powiem wam, że nie wiem, co jest gorsze. Bo możecie sobie pomyśleć, fajnie mieć taki wyostrzony smak. Nie. Bóg nas tak zaplanował, że wszystko ma być tak akurat. Jeśli coś jest za mocne, jest niewłaściwe. Jeśli coś jest za słabe, również jest niewłaściwe. A więc wszystko było za słone, za kwaśne, za słodkie, wszystko było za pikantne. Wszystko smakowało inaczej niż zwykle. Moja ulubiona kawa była ohydna, nie szło jej pić. Nie miała aromatu, tylko śmierdziała. Nie miała przyjemnego smaku, tylko gorycz, której nie byłem w stanie przełknąć. Wiele nocy nie przespałem, w związku z tym, że ten smak się wzmógł, ściekała mi ropa, miała okropny smak, powodowała wymioty, więc było to takie ciężkie. Poza tym to moje niskie ciśnienie groziło udarem lub zawałem. Nie znam się tak do końca na tym, ale wiem, że jest to bardzo niedobre, bardzo wysokie tętno. Moja żona kilka nocy spała na siedząco z poduszką na ławie i to był taki trudny czas. To trwało 3 tygodnie, ale pewne konsekwencje tego COVID-a odczuwam do dziś. I to moje rozregulowane serce, od 2-3 dni pojawiło się bardzo duże nadciśnienie, gdzie nigdy nie miałem problemu z sercem. Zwieszam się nieraz, mam problemy z wypowiadaniem się, z pamięcią, więc bardzo bałem się wyjść na to miejsce dzisiaj. Stoję tu przed wami w swojej słabości, ale nie przyszedłem tutaj po to, żeby się użalać nad sobą. Moim celem i pragnieniem tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest to, aby mój Pan był uwielbiony. To jest najważniejsza myśl, aby imię mojego Pana na tym miejscu było wywyższone. Moi drodzy, chciałbym przeczytać z Psalmu 94 od 17 wiersza. Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Gdyby Pan nie był mi pomocą. Wiecie, poprzez tą chorobę tak na nowo sobie uświadomiłem, że wszystko w moim życiu zależy od Pana. Wydaje nam się to wszystko takie oczywiste i naturalne, że wykonujemy jakieś prace, wieczorem idziemy spać, rano wstajemy, a przecież wcale tak być nie musi. Możemy nie wstać, możemy się nie obudzić. Wszystko w moim życiu i wierzę w to, że w Twoim życiu zależy od Pana. Gdyby nie Pan. Gdyby nie Pan, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Gdyby nie Pan, nie znalibyśmy się. Siódmego lutego 1988 roku tutaj w tym zborze, nie na tej sali, ale w tym zborze poznałem Pana. Powierzyłem Mu swoje życie. Tak jakby to było wczoraj. I wiem, że to była szczególna decyzja, że to była najważniejsza decyzja w moim życiu. Chociaż nie miałem wtedy świadomości, że ta moja decyzja wpłynie na życie tylu ludzi. A poza tym nie miałem w ogóle świadomości, czym będzie skutkowała ta decyzja. Ale dzisiaj, z perspektywy lat, ale również i wcześniej, ale z każdym rokiem utwierdzam się w tym, że dobrą decyzję podjąłem. Jeśli powierzyłaś swoje życie Panu Jezusowi, to dokonałeś najwłaściwszego wyboru i podjąłeś najwłaściwszą decyzję w swoim życiu. Wszystkie inne decyzje są ważne, ale ta jest najważniejsza. I powiem wam, kiedy byliśmy w tej chorobie z moją żoną, słabość była ogromna, nie mieliśmy siły się modlić. Nie przypuszczałem, że człowiek może być w takim stanie, że nie ma siły się modlić. To był początek choroby i pamiętam, kiedy przyszedł Kubuś do nas rano i ja go nie chciałem wpuścić już do mieszkania, tak przez próg powiedział, że Ania miała udar. I powiem wam, nie mieliśmy siły się modlić. Pamiętam, że tylko powiedziałem, Panie Jezu, pomóż Ani. I to było wszystko, co mogłem zrobić. Kiedy tak leżałem i było mi źle, często jedynie moją modlitwą były słowa, Panie Jezu, Panie Jezu. I powiem wam, najważniejsze w tym wszystkim była świadomość, że Pan jest z nami. Powiem więcej, my wiedzieliśmy, że wy jesteście z nami. My czuliśmy wasze modlitwy, chociaż nie słyszeliśmy ich, ale wiedzieliśmy, że modlicie się o nas. Wiedzieliśmy, że bracia i siostry modlą się o nas. Kiedy już byliśmy chorzy, zadzwoniła do mnie pewnego dnia siostra. My czekaliśmy na wyniki wymazu. I zadzwoniła do mnie pewna siostra i mówi, Jacek, Pan mi powiedział, że macie COVID-a. Ja jej mówię, wiesz co, czekamy na wyniki. Mówi, modlimy się o was z mężem. I mówi, chciałbym się mylić, ale Pan mi powiedział, że macie COVID-a. I powiem wam, mieliśmy tą świadomość, że wiele osób było z nami w tej trudnej sytuacji i modliło się za nas. My fizycznie wręcz czuliśmy te modlitwy. Ja je odczuwałem. Mimo, że nie byłem tutaj na nabożeństwach, miałem tą łączność z wami. Wiecie, jest Duch Święty, który jest ponad wszelkimi barierami. Mury szpitala, mury domów, bramy więzienne nie są dla niego żadną przeszkodą. On jest w stanie dotrzeć do każdego miejsca i do każdego człowieka. I powiem tak, ta świadomość sprawiała to, że było nam lżej. Oczywiście nie chciałbym z powrotem tego przechodzić, ale czułem tą Bożą obecność każdego dnia i świadomość przynależności do Jezusa. Nie chciałbym wracać do tej choroby, ale chciałbym, aby ta obecność i ta świadomość była w każdej chwili. I wierzę w to, że Pan jest blisko nas w każdej chwili. Czy się dobrze czujemy, czy się źle czujemy, czy jesteśmy zadowoleni, czy niezadowoleni, On jest blisko każdego. Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Tak na nowo świadomość Bożej łaski, jej mocy. Jestem własnością Pana. Boża łaska wspiera mnie. Boża łaska mnie dotyka. W takich różnych doświadczeniach i trudnościach kształtuje się też nasz charakter i myślę, że wzrasta w nas pragnienie Boga. Myślę, że człowiek, który nie zna Pana Jezusa i nigdy Go nie poznał, nie zrozumie tego, o czym ja teraz mówię. Ale jest coś ponad tym, co tutaj doświadczamy w naszym życiu, ponad wszelkimi radościami, ponad wszelkimi przyjemnościami. Jest coś, czego nie da się przecenić. To jest obecność Boża w naszym życiu. I to od nas zależy w jakimś stopniu również, czy ta obecność i znajomość naszego Pana jest tylko powierzchowna, czy jest taka głęboka. I powiem, pośród tylu negatywów tej choroby, pozytywem jest to, że wzrosło w moim sercu pragnienie bliskości z Panem. I myślę, że ci, którzy to przeszli, wiedzą, o czym ja mówię. Wiecie, były takie myśli, że może to już koniec. I powiem wam, że te myśli wcale mnie nie przerażały. Bo przecież jestem w ręku Pana. I to było i jest moją nadzieją. Nieważne, co się dzieje w twoim życiu, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, najważniejsze jest to, że należysz do Jezusa. I tak jak pastor dzisiaj czytał, nikt i nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Nikt i nic. A również mamy tą świadomość, że są różne moce, różne siły, które pragną to zrobić, abyś nie miał i nie miała relacji ze swoim Panem. Aby w tych trudnych chwilach, ale i nie tylko, abyś nie znalazł albo nie znalazła ukojenia i pocieszenia. I diabeł zrobi wszystko, jeśli nie jesteś Bożym dzieckiem, abyś nigdy nie nawiązał relacji z Bogiem. Bo ma tą świadomość, że jeśli poznasz Jezusa, to już nikt i nic nie będzie miał czy miało większego wpływu na twoje życie niż On. Chciałbym przeczytać z Ewangelii według świętego Jana z 14 rozdziału. Ten werset był czytany chyba w ostatni czwartek, czy te wersety. Pan Jezus, jest to Jego modlitwa. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Wiecie, kiedy czytamy ten werset, to się nam tak wydaje, znamy go wszyscy, tyle razy czytaliśmy, znamy na pamięć. Ale wiecie, co innego jest znać jakiś werset, a co innego przeżywać i żyć tym Słowem i doświadczać tego Słowa. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I Pan mówi, ja wam zostawię Pocieszyciela, Ducha prawdy. Nikt i nic nie jest w stanie tak pocieszyć mnie i ciebie jak Duch Boży. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem i zna ciebie i mnie. I nawet te sfery psychiki naszej, które dla nas samych nieraz nie są dostępne, On potrafi je przeniknąć i dotrzeć do tych najbardziej skrytych zakamarków każdej duszy. Czy twojej, czy mojej. Pocieszyciel. Pocieszyciel. Wiecie, jeśli przychodzi pocieszyciel, to on co robi? On wzbudza w sercu nadzieję. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Kiedy przychodzi pocieszyciel, pojawia się nadzieja. Będzie dobrze. Jeśli jesteś chory, będzie dobrze. Będziesz zdrowy. Nie umrzesz, to są słowa pocieszyciela. A z drugiej strony ten, który przyszedł zażynać i wytracać, specjalista od czarnych myśli, mówi koniec już. Pamiętasz, ten miał takie objawy i już dawno nie żyje. Pocieszyciel nigdy tak nie powie. Pocieszyciel wnosi nadzieję. I tym najlepszym, najdoskonalszym pocieszycielem jest Boży Duch. I powiem wam też, w tym czasie doświadczaliśmy tego pocieszenia, tej nadziei, tej, może powiem, radości, która nie objawiała się uśmiechem, podskokami, machaniem rąk. Chociaż nasze wyobrażenie radości właśnie takie jest. I takie być powinno, że kiedy się cieszymy, to widać. Ale kiedy ciało jest mdłe, to ta radość może być inna. Ona może być gdzieś tam we wnętrzu i ona ma inne źródło. Nikt i nic zewnętrznego nie ma wpływu na twoją wewnętrzną radość, która jest z Boga. Ta Boża, prawdziwa radość, która jest dowodem Bożej miłości. Cieszcie się i radujcie raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Jestem zbawiony, fajnie. Tak jakby to było coś takiego normalnego, zwykłego. Myślę, że też przez te przeżycia zrozumiałem tak na nowo, że ta radość ze zbawienia powinna być ponad wszystkim w moim życiu. To nie jest coś takiego, jestem zbawiony, dzięki Ci, Panie. już 30, 40 lat jestem zbawiony. No ci się mają cieszyć, co się wczoraj nawrócili, a ja tyle lat. Tak na nowo zrozumiałem, że niezwykle ważny jest ten powrót do tej pierwszej miłości. Może ona nie była głęboka, może ona nie była dojrzała, ale ona była autentyczna. Ona była szczera, ona była prosta i dziecięca. Tak, jak wyrażają to dzieci. Nie trzeba jej ubierać w piękne, wyszukane słowa. Wystarczy prosta, prostota, płynąca z prostoty naszego serca. Nie jestem sam, jest ze mną Pocieszyciel. Bóg posłał Pocieszyciela. Jest ze mną i jest we mnie. Jest nadzieja. Myślę, że w tym czasie trudnym dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa, my jako Boże dzieci musimy mieć pełną świadomość tego, co mamy. Jeśli skupimy się na tym, czego nie mamy i na ograniczeniach, pozwolimy się zamknąć w więzieniu, w klatce. Ale my jesteśmy wolni. Mamy radość, mamy pokój, mamy nadzieję, mamy coś, czego nie ma ten świat. Nie możemy zostać tylko przy wzdychaniu. Jest źle, jest ciężko, jest trudno, znowu jakieś tam obostrzenia. Czy one mogą nas oderwać od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie? Jakieś kolejne rygory? Nie mogą, bo tego nikt i nic nie może ci zabrać, ani nikt i nic nie może tego zagłuszyć, bo to jest we mnie. Ta świadomość Bożej obecności, żywego Boga w moim życiu, w każdym dniu. Ona bierze się z Bożego Słowa, z obietnic Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza kończy się takimi wersetami. Bardzo lubię te wersety. Myślę, że każdy z nas ma takie swoje ulubione wersety w Biblii. Ona jest cała wspaniała, ale niektóre są takie bardziej szczególne niż inne. Ja również takie mam. I słowa Pana Jezusa. Ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 28 i od 18 wiersza. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Pan Jezus mówi, nikt nie jest większy ode mnie, nikt nie jest silniejszy ode mnie, nikt nie ma większej mocy ode mnie. Ani choroba, ani ucisk, ani prześladowanie, ani inne rzeczy, które ten świat może wymyśleć, nie mają większej mocy ode mnie. Wszelka moc na niebie i na ziemi. I dalej mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Mówi, co mamy do zrobienia, co mamy do wykonania. Czy czas pandemii może to zatrzymać? Nie może. Ponieważ nasz Pan ma wszelką moc, a skoro On ma wszelką moc, to również Jego Słowo ma wszelką moc. I ono ma wszelką moc przebić się do każdego serca ludzkiego, nawet tego najbardziej zatwardziałego. I dalej mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, Pan Jezus mówi. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy Pan Jezus odchodził, uczniowie mieli trwogę w sercu. Jak to? Mistrz odszedł. Jeszcze nie rozumieli, że przyjdzie Pocieszyciel. Jeszcze do nich to nie docierało. My patrzymy na to z innej perspektywy. I oto Pan mówi, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja nie będę poprawiał Bożego Słowa, ale gdybym powiedział, a nawet jak ten świat się skończy, też będę z wami. Bo tak to wynika z Bożego Słowa. Będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, tu na ziemi i całą wieczność, której nikt nie jest w stanie zgłębić ani ogarnąć. I to jest nadzieja, która płynie z Bożego Słowa i z miłości Bożej. Bez względu na to, co będziemy jeszcze oglądać, co będzie się działo. Albo zakorzenimy się w Chrystusie, zakotwiczymy, staniemy na tej skale, albo będziemy drżeć jak cały świat. Który nie ma nadziei. Mamy te wszystkie narzędzia. Mamy Boże Słowo. Mamy wszystko. Czy masz świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteś wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do zwycięskiego życia? To nie jest świadomość mojej siły, mojej mocy, ale mocy Chrystusa, który jest we mnie. Wiecie, skoro on takiego człowieka jak ja, z takiego dołu wyciągnął i prowadzi przez 33 lata, to nie ma mocy doprowadzić do zwycięskiego końca? To w pewnym momencie powie, wiesz co, znudziłeś mi się, kolego? Nigdy mnie nie opuści, mam tą świadomość. To jest moja nadzieja. Moja nadzieja nie jest w politykach, w systemach, w obietnicach. Moją nadzieją jest Chrystus. I nie powiem, nie chcę mieć innej nadziei, bo wszystkie inne nadzieje zawiodą. W liście do Rzymian, w 14 rozdziale, od 7 wiersza. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Nie żyję dla siebie. Nie żyjesz dla siebie. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, żyję z Bożej woli i żyję dla Boga. I tylko dla Boga. To jest cel i sens mojego życia. Życie z Bogiem. I prawo do mojego życia ma tylko On. I dostęp do mojego życia ma tylko On. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Zmienia się tylko forma życia. Czy to nasze życie jest tutaj? Czy już w wieczności? Ono ma jeden cel, jeden kierunek i Panem i właścicielem tego życia jest tylko Bóg. I nikt inny nie ma do tego prawa. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. My mamy tą świadomość, że kiedyś umrą nasze ciała i tylko ciała. Ci, którzy nie należą do Chrystusa, boją się śmierci. Bo myślą, że to koniec. Nie mają żadnej nadziei. Słyszałem świadectwa osób wierzących, Bożych dzieci, które odchodziły, wręcz nieraz już nie mogły się doczekać, kiedy pójdą do Pana. Dojrzeli do tego, żeby pragnąć pójść do Pana. Już wszystko, co tu na ziemi przestało ich cieszyć, już chcieli do Pana. Wydaje nam się to takie dziwne, bo przecież człowiek ma ten naturalny odruch obrony. Nikt nie chce umierać. Ale jeśli mamy w sercu tą nadzieję, że to jest krótka chwila, i potem cała wieczność z Panem, to nie powinniśmy się tego bać. Nie żyję już, nie żyję dla siebie. Oczywiście żyjemy też dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, wnuków, ale tak naprawdę, skoro zawierzyłem swoje życie Jezusowi, to nie żyję dla siebie. Trudno nieraz nam to zrozumieć. Jak ktoś może mieć prawo do mojego życia? Ale jeśli powierzyłem mu swoje życie, to nie tylko dlatego, że tak wypada, czy taka jest formułka, tylko zrobiłem to świadomie. Jeśli uczyniłem Jezusa swoim Panem, to On jest moim Panem. Panem życia i Panem śmierci. I w liście do Kolosan trzeci rozdział od pierwszego wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. To, co dzieje się na ziemi, przemawia do nas bardzo, bardzo wyraźnie i bardzo głośno. I trudno tego nie słyszeć. Ale apostoł Paweł mówi, jeśli wzbudzeni z Chrystusem jesteście, czyli jeśli umarłeś w Chrystusie i ożywiony jesteś w Chrystusie, narodziłeś się na nowo, to szukaj tego, co w górze. To patrz w górę, tam, gdzie jest twoja i moja przyszłość i tam, gdzie jest twoja i moja nadzieja. Nasza przyszłość jest w górze. To jest pojęcie umowne. U Pana. Z Panem. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarliście. Mam tą świadomość, że umarłem, ale również mam tą świadomość, że nieraz coś próbuję tam żyć na nowo. Z tego starego Jacka. I myślę, że wiecie, o czym ja mówię. I to jest ten czas, kiedy mamy z tym walczyć. Ja nieraz mówię, że największym wrogiem Jacka jest sam Jacek. I największym przeciwnikiem. Moje myśli, moja zatwardziałość, moje wyobrażenia, to jest wróg. Nie mąż czy żona, syn, synowa, zięć czy córka. I dalej Słowo Boże mówi, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Walka. I dopóki Pan nie wybawi nas z tego świata, nie wyrwie nas, a wierzę w to, że niebawem to nastąpi, że nas zabierze stąd, mamy co robić w swoim życiu. Ale najważniejsza jest ta świadomość przynależności. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem w ręku Jezusa. Jestem Jego własnością. Jeśli masz wątpliwości co do tego, to mów to sobie 100 razy dziennie, aż dotrze to do twojej świadomości, że to jest prawda. To nie jest autosugestia. Jeszcze jedna rzecz, którą sobie uświadomiłem w ostatnim czasie tak na nowo. Ogrom Bożej łaski. Jak Bóg jest dobry, jak łaskawy, nie gniewa się, nie odgrywa się, nigdy nie mówi, a nie mówiłem, nie wypomina. I mam to przekonanie, że jeśli można o Nim powiedzieć, bo używamy takich naszych emocjonalnych określeń, cieszy się, kiedy jesteśmy blisko Niego. To również jest Jego radością, kiedy Jego dziecko jest blisko Niego. Wiecie, mam 4 wnuków. I kiedy przychodzą, przytulają się. Cieszę się, kiedy mam tą bliską relację z nimi. Oczywiście tych maluszków bardziej. Ci starsi przybiją 5 albo strzelą tak zwanego miśka. Ale to jest oznaka bliskości. I myślę, że my tego potrzebujemy. Tej bliskości, tej bliskiej relacji codziennej z naszym Panem. To są rzeczy oczywiste, to co ja dzisiaj mówiłem, ale myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. A jeśli to będzie w naszym życiu, to będzie radość. To będzie radość. To będzie uśmiech na twarzy. To będzie pokój w sercu. Czy kiedy dziecko płacze i ojciec, czy mama, czy dziadek, babcia biorą je na ręce, się uspokaja. Bliskość. Wydawałoby się niedaleko, leży od ciebie na podłodze metr, ale kiedy się schylisz i weźmiesz go na ręce, to nabiera to zupełnie innego znaczenia. Bóg jest zawsze blisko ciebie i mnie, ale są chwile, kiedy bierze cię na ręce również. I mam tą świadomość. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, celem tej mojej usługi dzisiaj było to, aby nasz Pan był wywyższony i uwielbiony. I zachęcam was do tego, abyśmy powstali. Każdy z nas przeżywa swoje COVID-y, swoje trudności, swoje próby i swoje doświadczenia. Ale tak skupmy się chwilę na Panu i pomyślmy. Gdyby nie On. W świecie ludzie mówią tak, ale miałem szczęście, udało mi się, miałem farta. Nie tym razem jeszcze. My mamy szczęście, tak jak mówi psalm. Moim szczęściem być blisko Pana. I to jest Twoje i moje szczęście. Podziękujmy Panu. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zbawiłeś mnie, że jesteś moim Panem, moim Zbawicielem, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem, że posiadam ten zaszczytny, najpiękniejszy tytuł Bożego Dziecka, własności Jezusa, że odkupiłeś mnie swoją świętą krwią. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś moją skałą, moją tarczą, moją opoką. Panie, że w Tobie mam zawsze schronienie, że Ty nigdy nie zawodzisz. Panie, dziękuję Ci za to, że relacja z Tobą skutkuje pokojem. Że możemy przeżywać pokój, możemy przeżywać w środku burzy ciszę, błogi spokój, odpoczynek. To jest tylko możliwe w Tobie. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci też za to, że przeprowadziłeś nas z Jolcią przez tą chorobę. Dziękuję Ci za nasz zbór, za braci, za siostry, za to, że walczyli o nas, że wspierali nas. Panie, wiemy to, że to dzieło Twojego Ducha, że Ty to sprawiłeś i Tobie przede wszystkim największe podziękowanie, cześć, chwała, wywyższenie świętego imienia Jezus. Dziękuję Ci za wszystko. Bądź wywyższony i uwielbiony. Amen.